Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Drodzy Państwo, przepraszam, zapraszam na kolejny wykład z cyklu telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego na antenie telewizji Trwam. Prowadzony jest on przez moderatorów dzieła biblijnego Jana Pawła II, wykładowców. Serdecznie dziś w naszym studiu witam księdza doktora habilitowanego Pawła Podeszwę. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ksiądz Paweł jest moderatorem dzieła biblijnego w archidiecezji gnieźnieńskiej i drugim naszym wykładowcą jest ksiądz dr Piotr Kot, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy.
Szczęść Boże. Boże.
Drodzy Państwo, dziś katedra Ewangelii Synoptycznych, więc Ewangelia Mateusza, Marka i Łukasza, dziś o Jezusie jako uzdrowicielu.
Proponujemy dzisiaj refleksję nad jednym z pierwszych cudów Jezusa, który został opisany w Ewangeliach, przynajmniej w Ewangelii Marka. Jednocześnie jest to najkrótsze opowiadanie o pojedynczym cudzie przekazanym przez ewangelistów. Chodzi nam o uzdrowienie teściowej Piotra. To opowiadanie posiada też bardzo typowe elementy, które składają się na tego typu narracje o cudach Jezusa. Drugi tekst, który we wszystkich trzech Ewangeliach łączy się z tym wydarzeniem, to jest tak zwane sumarium, sumaryczny, a więc streszczający opis tej terapeutycznej działalności Jezusa, który uzdrawia i wypędza złe duchy. Jak to w analizie tekstów synoptycznych bywa, wychodzimy od tekstu według świętego Marka i zobaczymy, jak ten tekst, jak ta tradycja markowa została następnie przepracowana i pod względem literackim i teologicznym przez kolejnych dwóch ewangelistów, ewangelistę Mateusza i Łukasza.
Rozpocznijmy ten nasz wykład, to spotkanie od zapoznania się z tekstem biblijnym, tekstem natchnionym, najpierw w wersji ewangelisty Marka. Zawsze w tych analizach naszych rozpoczynamy od tekstu markowego jako tego, który jest uznawany przez egzegetów uczonych za tekst najstarszy, za najstarszą tradycję ewangeliczną spisaną. Nasz fragment jest wyjęty z pierwszego rozdziału Ewangelii Markowej. Zaraz po wyjściu z synagogi przyszedł Jezus z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli mu o niej. On podszedł i podniósł ją, ująwszy za rękę, a opuściła ją gorączka i usługiwała im. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do niego wszystkich chorych i opętanych, i całe miasto zebrało się u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ go znały. Przyzwyczailiśmy się w naszej metodzie badań nad tekstami synoptycznymi, że rozpoczynamy analizę od wyodrębnienia perykopy, podajemy poszczególne kryteria, pamiętamy, są to cztery kryteria, które pozwalają nam widzieć w danej jednostce organiczną całość, odrębną od innego, dalszego tekstu. Pierwsze kryterium, które przykładamy do tego tekstu, który usłyszeliśmy, to kryterium chronologiczne. Kiedy patrzymy do Ewangelii Markowej, widzimy, że wcześniej Jezus działa w synagodze. I natychmiast po wyjściu z synagogi Jezus wchodzi do domu teściowej Piotra. Jeśli ktoś zwiedza Kafarnaum, które znajduje się na brzegu Jeziora Galilejskiego, to nawet we współczesnych czasach może zobaczyć, że ta odległość jest bardzo nieduża. To zaledwie kilkadziesiąt metrów, które dzielą synagogę w Kafarnaum. Są jeszcze pozostałości archeologiczne, widzimy je właśnie przed sobą. To jest właśnie ta synagoga z pierwszego wieku i tuż obok znajduje się dom Piotra. obecnie są to wykopaliska. Nad domem Piotra został zbudowany taki hipodrom. To jest świątynia ze szklaną podłogą i przez szyby można oglądać miejsce, w którym Jezus uzdrowił teściową Szymona. A więc w tym kryterium chronologicznym widzimy, że Jezus zmienia miejsce. Z synagogi idzie do domu Piotra, a później po tym wydarzeniu Jezus z nastaniem poranka idzie dalej, idzie na pustynię. A więc widzimy, że czas się zmienia, była synagoga, potem nastaje wieczór, Jezus jest w domu Piotra, potem o poranku Jezus idzie na pustynię. Jednocześnie w tym kryterium chronologicznym dostrzegamy również zmiany geograficzne. Mamy trzy różne miejsca: synagoga, dom i pustynia. Kolejne kryterium, trzecie kryterium, które pozwala nam wyodrębnić perykopę, to kryterium zmiany postaci, zmiany osób. Przed pobytem w domu Piotra Pan Jezus w synagodze uzdrowił opętanego. Dwaj bohaterowie, Jezus i opętany. W domu Piotra Jezus koncentruje się na uzdrowieniu teściowej Szymona, na tym znaku. W sumarium, o którym będziemy mówili, wokół Jezusa gromadzą się mieszkańcy Kafarnaum, chorzy. I po tym wydarzeniu Pan Jezus z uczniami idzie dalej. A więc widzimy, że te postacie się również zmieniają. Na tej podstawie możemy wyodrębnić bardzo precyzyjnie jeden krótki tekst. I ostatnie kryterium to kryterium tematyczne. I ono jest również dobrze widoczne w synagodze, a więc w tym wydarzeniu poprzedzającym naszą dzisiejszą perykopę Jezus uzdrawia opętanego. W domu Szymona uzdrawia teściową. Szerzej, kiedy ewangelista patrzy na to wydarzenie, to pokazuje, że Jezus uzdrawia chorych, a później po tym wydarzeniu następuje zupełnie inne opowiadanie. Jezus udaje się na modlitwę, a potem wyrusza, aby nauczać w Galilei. Kryteria są bardzo dobrze pozwalają nam tekst wyodrębnić. Jeśli chodzi już o dokładnie tę perykopę, którą się zajmujemy, warto zauważyć, że możemy tam dostrzec specyficzną strukturę. Jeśli chodzi o uzdrowienie teściowej Szymona, ta struktura jest, powiedziałbym, dosyć powszechna, klasyczna. Pan Jezus wchodzi do domu, widzi tę postać, nad którą chce uczynić znak, dokonuje znaku i później następuje swoisty komentarz. Natomiast bardzo ciekawą strukturę ma sumarium. Te sumaria są bardzo ważne w Ewangeliach. Sumarium ma układ koncentryczny. Gromadzą się chorzy i opętani przy Jezusie. Całe miasto następnie przychodzi do Niego. Jezus uzdrawia, dokonuje egzorcyzmów i też nakazuje milczenie złym duchom. Jeśli patrzymy na tę perykopę z punktu widzenia centralnych postaci, to dostrzegamy również w tej koncentrycznej strukturze, że zmieniają się postacie. Mamy Jezusa i chorych, a w środku, w centrum znajdują się mieszkańcy Kafarnaum. Oni są symbolem całej ludzkości, chorej ludzkości, do której przychodzi Jezus, aby dokonywać wielkiego dzieła.
Zwróćmy zatem uwagę na istotne elementy tego markowego opowiadania o wydarzeniu, które miało miejsce w domu Piotra. Jezus wychodzi z synagogi, jest w towarzystwie swoich uczniów, Jakuba i Jana, i pisze ewangelista, przychodzą do domu Szymona i Andrzeja. To miejsce, a więc dom, jest bardzo ważne w Ewangelii Marka, ponieważ w domu oni są w pewnej bliskości siebie. Oni są razem i tutaj objawia się moc Jezusa. Tutaj Jezus objawia swoją tożsamość. Tutaj apostołowie mają możliwość poznania, kim jest Jezus. Jeśli uświadomimy sobie, że Ewangelia Marka powstała prawdopodobnie w Rzymie, to ten element, ten szczegół jest bardzo ważny, ponieważ wspólnoty rzymskie gromadzą się w domu czy w domach rzymskich, tam słuchają Słowa Bożego, tam prawdopodobnie sprawują Eucharystię, łamią chleb, jak Eucharystię określają Dzieje Apostolskie. Zatem właśnie jest to kontekst również chrześcijan, którzy słuchają tej Ewangelii i właśnie w domu poznają Jezusa, mają możliwość rozeznania, kim On naprawdę jest i z uznania czy zobaczenia mocy działającego Boga w Jezusie i przez Jezusa. Jezus przyszedł. Jeżeli pamiętamy wcześniejsze wykłady i patrzymy w kontekst Ewangelii Marka, to ten czasownik już pojawił się dwa razy w odniesieniu do Jezusa. Mianowicie najpierw był zapowiadany ten, który idzie mocniejszy. Mówił o tym Jan Chrzciciel. Natomiast w 1:9 przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei. A więc to przyjście Jezusa odpowiada zapowiedziom Boga o drodze Pana. Realizuje się zapowiedź Jana Chrzciciela o przyjściu mocniejszego. Przychodzi do domu i jaką zastaje sytuację? Teściowa Szymona leżała w gorączce. Ewangelista podkreśla, że jest to poważna choroba. Była dosłownie gorączkująca, była płonąca. Podkreśla powagę tej choroby, która w tamtym czasie, w tamtym klimacie, jeśli faktycznie była wysoka gorączka, mogła prowadzić do śmierci. Teściowa Piotra była złożona chorobą, zatem nie mogła też udzielić Jezusowi gościny, posługiwać przy stole, co jest niezwykle ważne, zwłaszcza w kontekście wschodnim, gdzie gościnność należy do jednych z najważniejszych cech człowieka czy obowiązków właściciela domu, kiedy pojawiają się goście. Ewangelista mówi, że zaraz powiedzieli mu o niej, bez precyzowania, kto i w jaki sposób mówi Jezusowi o chorobie teściowej Piotra. Zwróćmy też uwagę, że nie ma podanej motywacji, dlaczego Jezus ma uzdrowić teściową. Czy rzeczywiście oni proszą, aby okazał jej miłosierdzie, czy chodzi o to, aby właśnie mogła wypełnić swoją posługę względem Jezusa i innych zaproszonych gości. Zakończenie tego opowiadania wskazywałoby może na tę możliwość. Jezus podchodzi, zbliża się, podnosi za rękę chorą i mówi ewangelista, gorączka ją opuściła. Proszę zwrócić uwagę, że Jezus nie wypowiada żadnego słowa. Dlaczego? Bo On uzdrawia swoją mocą, swoją obecnością. Znakiem potwierdzającym, że dokonało się całkowite uzdrowienie, jest fakt, że teściowa rozpoczyna usługiwanie im, to znaczy zgromadzonym w domu i domownikom i gościom. Oczywiście czas tutaj użyty, konstrukcja gramatyczna, Marek nie chce powiedzieć, że to była jej stała posługa, nie tak by należało interpretować, ale że właśnie podjęła się tej posługi w tym momencie, co jest potwierdzeniem wyraźnym, że choroba ustąpiła. Druga część to owe sumarium. Kiedy zaszło słońce, skończył się więc szabat. Może jeszcze warto powiedzieć, że w domu w kontekście uzdrowienia teściowej nie ma kontrowersji, że Jezus uczynił to w szabat, ponieważ jest w domu przyjaciół, jest jakby w swoim gronie. Nikt mu nie zarzuca, że okazał człowiekowi potrzebującemu miłosierdzie. Kiedy zaszło słońce, kończy się szabat, przynoszą, czyli można wykonywać pracę, przynoszą chorych i opętanych. Całe miasto. Wieść się rozeszła. Są obecni ludzie potrzebujący pomocy Jezusa, ale także i inni, którzy stają się siłą rzeczy świadkami tego wydarzenia. Jezus uzdrowił wielu, zarówno chorych, jak i opętanych. Chodzi więc o działanie Jezusa. To niezwykłe działanie terapeutyczne. Jezus ma moc nie tylko nad chorobą, ale także nad demonami. Dlatego właśnie dokonuje egzorcyzmów. I opowiadanie markowe, to sumarium markowe kończy się informacją, że duchy nieczyste, demony wiedziały, znały Jezusa, wiedziały, kim On jest, ale Jezus zabraniał im o tym mówić.
Widzimy w tej Ewangelii markowej bardzo ciekawe działanie Jezusa już na samym początku, Święty Marek bardzo mocno zaznacza ten moment, że Jezus wszedłszy do synagogi, przechodząc wszedł do synagogi, a potem wyszedł z niej. Pan Jezus jest nieustannie w ruchu. To jest bardzo charakterystyczny aspekt, który podkreśla Marek w kontekście działania Jezusa. Jezus jest w drodze, Jezus jest w ruchu, Jezus przemierza świat, jest tym boskim wędrowcem, który zstąpił z nieba w tajemnicy wcielenia, wszedł w historię człowieka, historię ludzi i w tę historię wciąga innych, wprowadza innych. Boski wędrowiec, który jest ciągle w ruchu. Jezus poprzez dzieła, które dokonuje raz za razem, objawia swoją tożsamość. A uczniowie, którzy już towarzyszą Jezusowi, byli w synagodze, kiedy uzdrawiał opętanego i są teraz świadkami uzdrowienia teściowej Szymona, są zaproszeni do tego, by włączyć się w ruch Jezusa. Oni mają być z Nim po to, by stać się takimi jak On. W 6 rozdziale Ewangelii Marka Pan Jezus będzie posyłał uczniów do świata i zobaczymy, że nie wyznacza im jakichś szczególnych nowych zadań. Uczniowie mają jedynie imitować to, co wcześniej zobaczyli u Jezusa, to, czego nauczyli się przy Jezusie. Mają być tym refleksem Jezusa, odbiciem Jezusa. Pan Jezus jeszcze nie objawia w pełni tego, kim jest. Nakazuje milczenie złym duchom, które poznają tajemnicę Jego osoby. To jest ten charakterystyczny dla Ewangelii Marka sekret mesjański, który stanowi jeden z najważniejszych tematów teologicznych Ewangelii Markowej. Pan Jezus nie pozwala, aby złe duchy objawiały Jego tożsamość, mówiły, kim On jest, bo chce, aby człowiek rozpoznał Go, będąc w bliskiej relacji z Nim. Tylko ten może poznać tajemnicę Jezusa, kto jest z Nim. W 3 rozdziale Ewangelii Marka, kiedy Jezus formuje grupę 12, to widzimy, że pierwsze zadanie, jakie wyznacza 12 apostołom, to jest zadanie, aby byli z Nim. Aby byli z Nim. Być z Jezusem po to, aby poznać tak naprawdę, kim On jest. Ale nie tylko, żeby odpowiedzieć na pytanie, czy to jest Syn Boży, ale też, żeby poznać Jego funkcję w stosunku do życia człowieka, każdego, kto Jezusa słucha i kto na Jezusa patrzy. I jeszcze jeden bardzo ciekawy aspekt tego wydarzenia to właśnie fakt, że Jezus uzdrawia w szabat. Ksiądz profesor Paweł powiedział, że w domu Piotra Pan Jezus mógł już uzdrawiać, bo był w gronie przyjaciół. Ale chciałbym zwrócić uwagę na to, o jakiej porze dnia dokonuje się to uzdrowienie. To już jest schyłek szabatu. To już jest przejście z szabatu w pierwszy dzień tygodnia, w Yom Rishon. A więc w ten sposób Pan Jezus pokazuje, że ten szabat, w którym ludzie byli pogrążeni, złożeni gorączką, rozpaleni grzechem, nie znając celu drogi życia, ten szabat zniszczony przez grzech, rozbity przez grzech, już się kończy. I oto rozpoczyna się era nowego szabatu i nowego stworzenia. Stworzenia, które będzie odrestaurowane poprzez działanie Jezusa Chrystusa, Mesjasza i Syna Bożego. Ten aspekt nowego stworzenia, które odzyskuje swój cel życia, sens życia, odzyskuje siły zbawcze, będzie mocno wyeksponowany, zwłaszcza w Ewangelii świętego Łukasza. Jeszcze to za chwilę zobaczymy.
Przechodzimy zatem do Ewangelii według świętego Mateusza. Żeby odnaleźć tekst, który nas interesuje, trzeba iść aż do 8 rozdziału Ewangelii, werset 14, 15 i sumarium wersety 16 i 17. Przypomnijmy, że Ewangelia według świętego Mateusza, pierwsza Ewangelia, ma inną nieco budowę, odbiegającą strukturą od Ewangelii Marka i Łukasza. Mianowicie tam odnajdujemy 5 wielkich mów Jezusa, I właśnie pierwsza mowa, którą doskonale znamy, Kazanie na Górze, rozdziały 5 i 7. I po nich następują narracje, zwłaszcza rozdziały 8 i 9, w których Mateusz przedstawia czyny Jezusa. Najpierw były słowa, teraz są czyny, przez które Jezus uwalnia ludzi od zła fizycznego i zła duchowego. Ta część właśnie Ewangelii, rozdział 8, rozpoczyna się od uzdrowienia trędowatego, wersety 1-4, od prośby setnika skierowanej w Kafarnaum do Jezusa o uzdrowienie sługi, który bardzo cierpi, to są wersety 5-13, i bezpośrednio po tym opowiadaniu właśnie następuje uzdrowienie teściowej Piotra, ten tekst, który nas interesuje. Natomiast po tym uzdrowieniu teściowej i po sumarium, które odnosi się do wielu czy do licznych uzdrowień, mamy nauczanie Jezusa o warunkach pójścia za Nim. To są wersety 18-22. Posłuchajmy zatem tekstu w redakcji Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przyszedł do domu Piotra, ujrzał jego teściową leżącą w gorączce. Ujął ją za rękę, a gorączka ją opuściła. Wstała i usługiwała mu. Z nastaniem wieczora przyprowadzono mu wielu opętanych. On słowem wypędził złe duchy i wszystkich chorych uzdrowił. Tak oto spełniło się słowo proroka Izajasza. On wziął na siebie nasze słabości i nosił nasze choroby. Kiedy weźmiemy pod uwagę przypomniane przez księdza Piotra kryteria wyodrębnienia perykopy, a więc kryterium chronologiczne, geograficzne, zmiany postaci i tematyczne, to również, podobnie jak w Ewangelii Marka, tekst o uzdrowieniu teściowej Piotra oraz sumarium stanowią wyodrębnione opowiadania. Kiedy porównamy je z Ewangelią Marka, to zauważymy pewne istotne zmiany, których dokonał ewangelista Mateusz. Mianowicie pomija zupełnie obecność uczniów. Nie mamy u Mateusza wspomnianego Jakuba, Jana, Andrzeja. Szymon nazwany jest Piotrem. Tekst jest bardzo krótki, bardzo przejrzysty, ale to, co jest najważniejsze, uwaga ewangelisty skupia się na Jezusie. Od samego początku widzimy Jezusa i chorą teściową Szymona Piotra. Nikt nie musi mówić o chorobie Jezusowi. Jezus sam zobaczył tą chorobę, zobaczył teściową, która była ścięta z nóg, leżąca, która była gorączkująca. Podobnie jak u Marka, mamy zatem powagę choroby. Jezus dotyka jej ręki, a zatem mamy wyraźny gest terapeutyczny Jezusa, i uzdrowienie ma skutek natychmiastowy, ponieważ rozpoczęła usługiwanie, zwróćmy uwagę, nie im, jak u Marka, ale mu, to znaczy Jezusowi. Koncentruje, jeszcze raz podkreślam, swoją uwagę ewangelista Mateusz na osobie Jezusa, na tym, co dzieje się między Jezusem a tym chorym, znajdującym się w potrzebie człowiekiem. Kiedy chodzi o samo sumarium, Mateusz pomija uwagę Marka, że słońce już zaszło i że całe miasto stało u drzwi. Pomija także ten tak zwany sekret mesjański, a więc zakaz ujawniania przez złe duchy, kim jest Jezus. Natomiast co akcentuje ewangelista Mateusz? Mocno akcentuje, że Jezus słowem wyrzuca złe duchy, a więc podkreśla moc Jezusowego słowa. Moc Boża, która objawia się poprzez słowo wypowiadane przez Jezusa. To słowo jest nośnikiem tej mocy. I dodatkiem typowo mateuszowym, którego nie odnajdziemy u Marka, nie mamy u Marka i nie będziemy mieli u Łukasza, jest cytat z proroka Izajasza z 53 rozdziału, werset 4, który w Nowym Testamencie występuje tylko w tym miejscu. jest to cytat, który dodatkowo zostaje wprowadzony przez typową formułę, którą stosuje Mateusz, wskazującą na wypełnienie się słowa prorockiego. Tak oto spełniło się słowo proroka Izajasza, on wziął na siebie nasze słabości i nosił nasze choroby. I jeszcze jedno zdanie na temat struktury. Struktura pierwszej części, a więc tego, co dzieje się w domu Piotra, jest bardzo podobna jak u Marka. Mianowicie mamy wprowadzenie, zarys sytuacji, mamy czynność Jezusa, mamy uzdrowienie i następstwo uzdrowienia. Natomiast sumarium mateuszowe zasadniczo składa się z trzech części, mianowicie okoliczności chronologiczne z nastaniem wieczora, potem działalność terapeutyczna słowem, wypędził złe duchy i wszystkich chorych uzdrowił, wszystkich, a więc odniesienie też do, że nie ma choroby, czy nie ma sytuacji, wobec której Jezus byłby bezsilny i wspomniane wcześniej wyjaśnienie, dodatek typowo mateuszowy, który odsyła nas do wypełnienia się w ten sposób proroctwa Izajaszowego.
Już samo porównanie synoptyczne Mateusza i Marka wydobywa bardzo dużo treści z tej Ewangelii, z tego fragmentu i pozwala nam w odpowiednim kluczu zinterpretować ten tekst, odczytać zamiar, jaki miał Mateusz, prezentując w takim, a nie innym miejscu, w takiej, a nie innej formie to opowiadanie o uzdrowieniu teściowej Piotra. Pierwszy element, ale zaczynając niejako od końca, to jest ten właśnie wspomniany przez księdza Pawła, że święty Mateusz odwołuje się w odniesieniu do uzdrowień Jezusa do proroka Izajasza. W ogóle przywołuje na myśl tekst starotestamentowy. Czytając ten perykopę, warto zwrócić uwagę na formułę wprowadzającą. To jest bardzo typowa, charakterystyczna formuła, niemalże objawieniowa, ale ona jest drzwiami, które otwierają przed słuchaczem, przed czytelnikiem dostęp do świata, w którym możemy odnaleźć interpretację, pogłębioną interpretację tego, co się dzieje i przez pryzmat, jak przez okulary, przez pryzmat tego tekstu możemy dostrzec, kim tak naprawdę jest Jezus, który uzdrawia. Tak oto spełniło się słowo proroka Izajasza. To odwołanie się do Izajasza jest ważne również z punktu widzenia okoliczności pisania Ewangelii przez Mateusza. Więc tak jak mówimy w biblistyce, ono jest uwarunkowane przez sitz im Leben, przez kontekst sytuacyjny, socjologiczny, historyczny, czasowy, w którym dzieło powstaje. Święty Mateusz pisze Ewangelię do judeochrześcijan i kształtuje ją, nadaje jej kształt pięcioksięgu chrześcijańskiego. A więc tak jak Mojżesz przyniósł pięcioksiąg dla narodu wybranego, w którym objawia tajemnicę Boga, tak Mateusz daje Kościołowi pięcioksiąg, daje ten pięcioksiąg, nowy pięcioksiąg judeochrześcijanom, aby pokazać, że dzieło Boga, dzieło zbawcze dokonuje się przez Jezusa i w Jezusie. Dlatego w tej Ewangelii, jak widzieliśmy, postacią centralną jest postać Jezusa. Nie ma uczniów. Jest tylko Jezus i jest chora kobieta, rozpalona przez gorączkę. Te dwie wzmianki są niezwykle ciekawe. Skoncentrowanie uwagi tylko i wyłącznie na postaci Jezusa. On jest nowym Mojżeszem. I skoncentrowanie uwagi na teściowej Piotra, która stanowi znak, symbol ludzkości, ludzkości rozpalonej słabością, złożonej słabością, niemocą. Ta ludzkość potrzebuje nowego, stwórczego słowa Boga. Tak jak na początku dziejów stworzenia, czytam o tym w Księdze Rodzaju, Bóg stwarza słowem, posyła słowo, jest to słowo z mocą. Bóg mówi i to się dzieje. Tak samo tutaj w domu Piotra Jezus mówi, posyła słowo i to słowo przemienia rzeczywistość, odnawia stworzenie, podnosi to stworzenie. Widzimy tutaj w tekście bardzo charakterystyczny ruch podkreślony. Teściowa Piotra wstała. To już jest niejako zapowiedź tego, co dokona się w stworzeniu mocą słowa wcielonego, które powstanie również, powstanie z martwych oczywiście. Odsyła nas tutaj już ewangelista do niemalże wydarzeń ostatecznych. Ale warto skoncentrować się jeszcze właśnie na tym słowie, poprzez które Jezus uzdrawia stworzenie, przemienia stworzenie. Kiedy zwiedzamy sakralne budowle, zwłaszcza średniowieczne, to możemy czasem zobaczyć przedstawienie Jezusa, który naucza lud, zasiada na tronie i z jego ust wylatują niejako jak strzały nagie miecze. To są miecze słowa. Ewangelista Mateusz podkreśla to, czego nie miał Marek, o czym Marek nie mówił, że Jezus uzdrawia słowem, słowem, które jest jak miecz obosieczny, które przenika serce człowieka i słowem, które ma autentyczną, rzeczywistą moc niszczenia zła, zła, które pogrąża człowieka w niemocy śmierci.
Jaka jest zatem teologia tego tekstu, przesłanie? Niewątpliwie chrystologia. Widzimy od samego początku to zainteresowanie Jezusem. Nie ma pośredników między Nim a uzdrowionym człowiekiem. Jezus sam przychodzi, widzi, dotyka i uzdrawia. Inicjatywa należy do Jezusa. Jest niewiele takich tekstów w Ewangelii. Z reguły są ci, którzy proszą Jezusa o interwencję. Jezus odpowiada na ich prośbę. Tutaj Mateusz bardzo mocno pokazuje nam od samego początku władzę Jezusa. Ten dotyk jest także wyrazem Jego władzy. Postawa teściowej, która rozpoczyna usługiwanie Mu, jest także wyrazem wdzięczności, jest postawą wzorcową człowieka, który doświadczył miłosierdzia i stara się okazać wdzięczność wobec tego, poprzez którego i dzięki któremu to miłosierdzie dotarło do niego. A więc Jezus działa, jest mocą Bożą i działa właśnie mocą słowa. Uzdrawia wszystkich, którzy przychodzą do Niego. Wszystko jest znakiem właśnie obecnego już Królestwa Bożego, które jest uobecniane, czyli czynione, jakby działające, będące w rzeczywistości dzięki słowom Jezusa i dzięki Jego czynom. A więc widzimy, że znaczenie tych uzdrowień, o których opowiadają nam ewangeliści, nie tyle tkwi w nich samych, chociaż one też są ważne, bo poprzez te uzdrowienia człowiek, znajdujący się w konkretnej potrzebie, otrzymuje Bożą pomoc. Ale one świadczą przede wszystkim o Jezusie. Mają zatem fundamentalne znaczenie w zrozumieniu przez czytelników, słuchaczy Ewangelii, kim naprawdę jest Jezus. Tą największą chorobą, która trapi człowieka, jest grzech. Zatem te uzdrowienia są symbolem, są zapowiedzią tego najważniejszego uzdrowienia, którego dokona Bóg w Jezusie Chrystusie, a zatem uzdrowienia ludzkiego serca, wyprowadzenia dzięki Bożemu miłosierdziu człowieka z sytuacji grzechu. Te uzdrowienia pokazują też solidarność Jezusa z tymi, którzy cierpią, z tymi, którzy są odrzuceni, współczucie dla odtrąconych. Może tu w przypadku teściowej Piotra bezpośrednio nie, bo ona jest w kontekście rodziny, ale właśnie sługa, kobieta uzdrowiona w innych miejscach Ewangelii, ci, którzy może byli w jakiś sposób trędowaci, właśnie odsuwani od społeczeństwa. Jezus się z nimi solidaryzuje. Będziemy jutro słyszeć w Ewangelii niedzielnej też słowa Mateusza właśnie, cokolwiek uczyniliście jednemu z moich braci najmniejszych, mnieście uczynili. I bardzo ważne u Mateusza to odniesienie do proroctwa Starego Testamentu. On bierze na siebie nasze słabości. My już to widzieliśmy w opisie chrztu. On wszedł w wody Jordanu, jakby wszedł w tą rzeczywistość grzechu, słabości, po to, aby solidaryzować się, aby wejść i aby wyjść, to znaczy, aby wyprowadzić tych wszystkich, co znajdują się pod panowaniem słabości i grzechu. I ostatecznym wejściem Jezusa w tą rzeczywistość, bo choroba, zwłaszcza poważna, prowadziła często do śmierci. Choroba trądu na przykład była synonimem śmierci. Zatem oznacza to ostateczne wejście Jezusa w sytuację śmiertelności, grobu, śmierci i właśnie wejście, przejście przez tą rzeczywistość i wyjście z tego grobu poprzez zmartwychwstanie, poprzez nowe życie. A więc widzimy, że te opowiadanie, czy to jednostkowe, jakim jest uzdrowienie teściowej Piotra, jak i to sumarium, które w jakiś taki, byśmy powiedzieli, streszczający, podsumowujący sposób, daje nam też do zrozumienia, że ewangelista nie wszystko, co Jezus uczynił, opowiedział szczegółowo, ale one nas ukierunkowują już ku temu ostatecznemu zwycięstwu Jezusa nad słabościami ludzkimi, nad naszymi chorobami, nad naszym grzechem, które dokona się w Jego śmierci i zmartwychwstaniu.
Przechodzimy do trzeciego tekstu, do wersji świętego Łukasza. Posłuchajmy na początku z uwagą tego tekstu i spróbujmy już słuchając go znaleźć różnicę pomiędzy tymi trzema wersjami opowieści jednego wydarzenia. To jest rozdział 4, wersety od 38. Po opuszczeniu synagogi przyszedł do domu Szymona, a wysoka gorączka trawiła teściową Szymona i prosili go za nią. On, stanąwszy nad nią, rozkazał gorączce i opuściła ją. Zaraz też wstała i usługiwała im. O zachodzie słońca wszyscy, którzy mieli cierpiących na rozmaite choroby, przynosili ich do Niego. On zaś na każdego z nich kładł ręce i uzdrawiał ich. Także złe duchy wychodziły z wielu, wołając: Ty jesteś Syn Boży. Lecz On je gromił i nie pozwalał im mówić, ponieważ wiedziały, że On jest Mesjaszem. Nie jest nam trudno wyodrębnić tę perykopę, przykładając do niej, tak jak to czynimy zawsze, te cztery kryteria, które już dzisiaj wybrzmiały: kryterium chronologiczne, geograficzne, zmiany postaci i kryterium tematyczne. W chronologii poszczególnych wydarzeń widzimy, że w 38 wersecie Pan Jezus, powstawszy, wychodzi z synagogi, później o zachodzie słońca zjawia się wokół Jezusa nowa grupa, to jest początek sumarium. I po tej naszej perykopie, po tym fragmencie, ewangelista zaznacza, że z nastaniem dnia Jezus wychodzi, udaje się na miejsce pustynne. Zmienia się czas, ale zmienia się też geografia. Wcześniej Pan Jezus jest w Kafarnaum, jest w mieście, ogólnie tak mówi Mateusz, ale też wchodzi do synagogi. Później, tak jak to było u Marka, bardzo mocno podkreślone, że wychodzi z synagogi i wchodzi do domu Szymona. Pamiętamy tę bliskość jednego i drugiego miejsca, które możemy również obecnie, zwiedzając Kafarnaum, dostrzec. I następnie Jezus przechodzi na miejsce pustynne. A więc zmieniają się poszczególne okoliczności geograficzne. Zmieniają się też postacie, które są wokół Jezusa. Wcześniej Pan Jezus pochylał się nad człowiekiem, który miał ducha nieczystego, uzdrowił go. Tutaj widzimy, że działalność Jezusa jest skoncentrowana na teściowej Szymona i na chorych. Dodatkowo święty Łukasz bardzo mocno podkreśla działanie złych duchów, które wołają, objawiając tożsamość Jezusa. Później Pan Jezus idzie nauczać tłumy. Również, jak widzimy, też zmieniają się zagadnienia. tematy. Pan Jezus uzdrawiał człowieka zniewolonego wcześniej, teraz uzdrawia teściową i chorych, a później idzie nauczać w Judei. Kiedy zestawimy obok siebie Ewangelię Łukasza z wersją Markową, tą najstarszą, zakładamy, że to jest niejako pierwotna redakcja, pierwotne źródło, to możemy zauważyć bardzo charakterystyczne zmiany. Marek mówi, charakteryzując teściową Szymona, że leżała rozgorączkowana, rozpalona. Tam pojawia się to słowo pyr, ogień, rozpalona, jak płonie w niej ogień gorączki. Ale Łukasz, który jest lekarzem, dodaje, że to jest wysoka gorączka. Marek, charakteryzując działanie Jezusa, mówi o tym, że Jezus podnosi teściową Piotra, chwytając ją za rękę. Tutaj Pan Jezus rozkazuje gorączce. Widzieliśmy u Mateusza, że Jezus uzdrawiał słowem. Tutaj nie mamy tej wzmianki, ale już w tym rozkazie widać, że to było słowo Jezusa z mocą. U Marka widzieliśmy, że całe miasto było zebrane u drzwi. Tu już przechodzimy w kierunku summarium. Tego nie podkreśla, nie zauważa niejako Łukasz. Marek mówi, że Pan Jezus uzdrawia wielu, a Łukasz doprecyzowuje, pokazuje, w jaki sposób to uzdrowienie się dokonuje. Pan Jezus kładzie na nich ręce i uzdrawia. Łukasz, i to jest bardzo charakterystyczne dla Łukasza, cytuje słowa, które wypowiadają złe duchy, objawiając sekret Jezusa. Ty jesteś Synem Bożym. O tym nie wspomina Marek tak precyzyjnie, ani Mateusz. Marek mówi o tym, że złe duchy jedynie wiedziały, kim on jest, a Łukasz dodaje, że wiedziały, że Jezus jest Mesjaszem. Te dwa określenia Jezusa są niezwykle istotne, charakterystyczne właśnie dla teologii łukaszowej.
Zobaczmy zatem ważne elementy tego tekstu. Najpierw werset 38, który mówi, wspomina dom Szymona Piotra, chociaż nie pojawia się imię Piotr, tak jak w przypadku Ewangelii Mateusza. Jak wiemy, Łukasz być może był lekarzem, dlatego bardziej definiuje tą gorączkę jako wielką, to znaczy bardzo wysoką, co też ma wskazywać na stan poważny. Podobnie jak u Marka, domownicy mówią Jezusowi o, czy proszą wręcz, za chorą teściową. Nie mamy sprecyzowane, kto wypowiada te słowa, ponieważ Nowy Testament nie wspomina nam wiele o rodzinie Piotra, nie wspomina nam nic o jego żonie czy ewentualnie dzieciach. Jezus stanął przy chorej. To jest ważne u Łukasza, ponieważ ten czasownik wyraża jego godność, jego władzę, właśnie władzę nad chorobą. Dla niego nie ma rzeczy niemożliwych. Od tego rzeczownika, od tego czasownika będzie pochodził rzeczownik grecki oznaczający stojącego na czele, czy wręcz dowódcę, którego zresztą będzie używał ewangelista Łukasz. Zatem Jezus panuje nad chorobą. Jezus jest panem tej choroby, można by powiedzieć. Właśnie tą władzę Jezusa wyraźnie Łukasz podkreśla, pisząc, że wydał rozkaz gorączce, czy rozkazał gorączce. Zauważmy, że nie złamał szabatu, jeśli nawet jeszcze to był szabat, bo nie wykonał żadnego gestu, a uzdrowienie dokonało się mocą, i to mocą wypowiadanego rozkazu, wypowiadanego słowa. Moc słowa wystarczyła, aby gorączka opuściła chorą całkowicie, natychmiastowo, i że w taki sposób, iż mogła ona powrócić do swoich obowiązków domowych. Potem wspomina się w sumarium właśnie to, co jest może najważniejsze, że Jezus wykonuje gest kładzenia rąk i uzdrawiania. To nakładanie rąk na każdego w kulturze greckiej zwłaszcza było związane z działaniem lekarza, było też związane z przyzywaniem na pomoc bóstwa. Gest Jezusa nie ma jednak tutaj znaczenia magicznego, ale właśnie jest przekazaniem mocy Bożej choremu, która pozwala odzyskać mu siły. I ksiądz Piotr już zwrócił uwagę na dwa tytuły chrystologiczne, ważne, które pojawiają się w Ewangelii Łukasza, mianowicie duchy wiedzą, że on jest Synem Bożym i że on jest Mesjaszem. Jeśli pamiętamy wcześniej Jezusa nad Jordanem, przyjmującego chrzest od Jana Chrzciciela, u Łukasza te dwa wątki się pojawiły. Tyś jest mój Syn umiłowany i on został namaszczony duchem, a więc jest namaszczonym, a więc jest Mesjaszem.
Te dwa tytuły chrystologiczne są niezwykle ważne w całej teologii Łukasza, bo jesteśmy w czwartym rozdziale. Jak spojrzymy do tekstu, co jest wcześniej, to zauważymy, że już na początku, w drugim rozdziale, tam gdzie jest narracja, opis o narodzeniu Jezusa, aniołowie zwiastują nowinę o tym, że narodził się w Betlejem Mesjasz Pan. A więc całe niebo już wie o tym, kim jest Jezus, cały kosmos wie o tym, kim jest Jezus. Później w Jordanie Bóg Ojciec objawi tajemnicę Jezusa, ten jest mój Syn umiłowany. Łukasz do chrztu dopisze perykopę, w której jest genealogia Jezusa, gdzie Jezus jest przedstawiony jako syn Józefa i nowy Adam, Syn Boży. I tutaj złe duchy też pokazują, że też wiedzą już, kim jest Jezus. Jest Synem Bożym, jest Mesjaszem. Łukasz buduje swoiste napięcie. Kosmos już wie, niebo już wie, złe duchy już wiedzą. I tutaj kieruje pytanie do uczniów i do tych, którzy patrzą na Jezusa. A czy ty wiesz, kim jest Jezus z Nazaretu, który mówi i działa z mocą? Czy ty wiesz? To jest bardzo ciekawy zabieg, który stosuje Łukasz w swojej narracji, czego nie ma u innych ewangelistów.
I krótkie słowo podsumowania. Kolejny raz zobaczyliśmy ten sam tekst, to samo wydarzenie, które jednak zostały opowiedziane nieco inaczej pod względem literackim i to ma swoje określone znaczenie teologiczne. Czytając te trzy Ewangelie, nie mamy wątpliwości, że chodzi o to samo wydarzenie. Jest dom, jest teściowa, jest Piotr, są ewentualnie inni uczniowie, jest choroba, jest uzdrowienie, jest efekt natychmiastowy tego uzdrowienia. Mamy potem sumarium, które mówi nam o tym samym, ale jednocześnie zwracamy uwagę, że to samo wydarzenie, nieco inaczej opowiedziane, bo słowa się różnią, bo zdania, bo konstrukcje, bo inne szczegóły, inne elementy podkreślają poszczególni ewangeliści, daje im możliwość właśnie wyrażenia tej specyficznej teologii. Najpierw Marek, tożsamość Jezusa, kim jest Jezus, jego działanie jest istotnym znakiem tego, że nadeszło Królestwo Niebieskie oraz sekret mesjański. Zabraniał demonom, aby mówiły, kim on jest. Mateusz, centralna postać Jezusa, inicjatywa należy do niego. On solidaryzuje się z człowiekiem potrzebującym. I kim jest Jezus? Oczywiście tym samym można by powiedzieć to wszystko, co w przypadku Ewangelii Marka, ale szczególnie jest także wypełnieniem proroctw Starego Testamentu, konkretnie proroka Izajasza, jest tym, który bierze na siebie nasze słabości i nasze choroby. I w końcu Łukasz, który pokazuje władzę Jezusa nad chorobą, nad przejawami działania złego ducha, który działa z mocą. W nim ta moc się objawia. Bo dlaczego? Bo on jest namaszczonym tym mocą Bożą, Duchem Bożym, Duchem Świętym, zatem Mesjaszem i Synem Bożym. I na koniec zwróćmy uwagę jeszcze na jeden ważny element. We wszystkich trzech Ewangeliach demony, złe duchy wiedzą, kim jest Jezus, ale ta wiedza nie prowadzi do ich przemiany. Dlatego ich świadectwo nie będzie nigdy autentyczne. I to jest ważne przesłanie z tych tekstów, które płynie dla nas. Apostoł, uczeń Jezusa, sam najpierw żyje tym, co głosi, tym, w co wierzy, bo tylko wtedy jego świadectwo będzie miało moc przekonywania i będzie mogło prowadzić innych do Chrystusa. Dziękujemy bardzo za uwagę.
Drodzy Państwo, zapraszamy serdecznie do kontaktu telefonicznego. Dziś spotkanie z wykładowcami Katedry Ewangelii Synoptycznych. Mamy konkretny temat, Jezus Uzdrowiciel. Telefony do studia, do telewizji Trwam 56 657 0011. Drugi telefon 56 657 0012. Telefony w naszej rodzinie, dla tych, którzy są w sieci, będzie to połączenie darmowe 536 600 300 i 536 600 400. Dla widzów z zagranicy 48 56 657 00 13 i drugi 48 56 657 00 14. Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Michał z północy. Ja tutaj chciałem szybko tak zwrócić uwagę na to, że Jezus uleczał różne choroby i w Ewangelii Mateusza wyraża się w ten sposób, 13. Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie, patrzeć będziecie, a nie zobaczycie, bo stwardniało serce tego ludu, ich uszy stępiały, oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli, a uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie zrozumieli, nie nawrócili się, abym ich uzdrowił. O tym też jest w Apokalipsie 22. Drzewo życia rodzące 12 owoców, wydające swój owoc każdego miesiąca, a liście drzewa służą do leczenia narodów. I teraz trzeba się zapytać, o jaką chorobę Panu Jezusowi chodzi, bo to chodzi o zbrodnię przeciwko człowiekowi, taką, że garstka klanów obżera, mafijne klany obżerają całą ziemię, tłuści ludzie jedzą, co się da. Zbrodniczy układ polityczny, który nie chce odpuścić władzy i już powiedział, że nie dopuści innych, dlatego jest takie zamieszanie. To jest Apokalipsa 13:13 i nauczanie.
Ja myślę, że nam nasi wykładowcy, można powiedzieć, co warunkuje. Takie pytanie, czy rzeczywiście Jezus, gdy uzdrawia, stawia warunki w tych przykładach, o których mówiliśmy, chociażby teściowa, tak, teściowa Piotra. Czy tam jest warunkowanie, że jak będziesz taki, to ja cię uzdrowię?
Oczywiście, że nie ma tutaj w tym przypadku warunków, ale są inne teksty w Nowym Testamencie, widzimy to w Ewangeliach, gdzie uzdrowienie, a może skutek działania Jezusa jest uwarunkowany od wiary tego, kto prosi Jezusa o jego działanie. Natomiast mówiąc tak ogólnie, w kontekście tego, o czym była mowa dzisiaj, bo nie chcemy rozpraszać się na jakieś takie szczegółową interpretację, analizę tego, co się dzieje gdzieś tam w jakichś zakątkach świata, co Jezus uzdrawia. Przede wszystkim uzdrawia tę zniszczoną konstrukcję ludzką, zniszczoną przez grzech. To się jak gdyby objawia w domu teściowej Szymona. Tutaj nie chodzi o konkretną chorobę, taką czy inną. Oczywiście Pan Jezus uzdrawia konkretne choroby. Ktoś ma nowotwór, prosi Jezusa, Pan Jezus go uzdrawia wtedy, kiedy chce. Dlaczego? Bo uzdrowienia są znakiem Królestwa Bożego. Uzdrowienia nie są po to, żeby człowiek się zadziwił, jak wielki jest akurat w tym momencie Jezus, ale po to, żeby dostrzegł, że Jezus jest właśnie Synem Bożym i On przyszedł na świat po to, żeby ten świat odnowić. I Pan Jezus pokazuje, jaki będzie świat odnowiony właśnie poprzez te znaki uzdrowienia, że to będzie świat bez choroby, bez cierpienia, bez lęku, świat pełen pokoju. A więc uzdrowienia są znakami Królestwa Bożego, które nadchodzi, właśnie tego nowego, wiecznego szabatu, w którym stworzenie będzie adorować, zdrowe stworzenie, piękne stworzenie, dobre stworzenie będzie adorować na powrót swego Stwórcę.
Dziękuję. Prosimy bardzo.
Mówi Anna z Gniezna. Można już?
Prosimy. Tak, jest Pani na antenie.
Serdecznie pozdrawiam z wykładowców i zanim zadam pytanie, chciałabym, jeśli można, przy tej okazji na antenie też serdecznie pozdrowić księdza profesora Waldemara Chrostowskiego, który dzisiaj odbiera tę wielką nagrodę kardynała Tingera od Ojca Świętego. To takie wyróżnienie dla polskiej biblistyki. A moje pytanie jest właśnie najpierw o to sumarium. Chodzi o samo pojęcie, bo jeśli dobrze zrozumiałam, ksiądz profesor powiedział, że to jest takie jakby uzupełnienie, tak, tekstu. A sumarium z samego tego terminu to wynika, to jest raczej właściwie tylko streszczenie, podsumowanie. Tak, nie bardzo zrozumiałam dokładnie, może mi to uciekło, jakie znaczenie ma tym kontekście właśnie to pojęcie sumarium. A jeszcze pytanie, zaskoczył mnie ksiądz rektor Kot, że to jest jedyny cytat w Nowym Testamencie z Izajasza.
Nie, ten cytat.
Ten cytat z Izajasza.
Oczywiście.
Aha, tak, to mnie uciekło. Przepraszam. Pozdrawiam serdecznie, z Bogiem.
Dziękujemy.
Mamy również pani Annę, naszą wierną słuchaczkę.
Bardzo dobrze, mamy takich wiernych słuchaczy.
Natomiast rzeczywiście, jeszcze raz przypominam, ten cytat, czyli to odniesienie konkretne, bo oczywiście cytatów z proroka Izajasza innych w samej Ewangelii Mateusza mamy wiele. Natomiast jeśli chodzi o sumarium, to rzeczywiście nazwa z języka łacińskiego oznacza małą formę literacką, która jest podsumowaniem, która jest streszczeniem, która jest pewnym takim sumarycznym ujęciem. A więc tutaj widzieliśmy, mamy konkretny przykład jednego uzdrowienia teściowej Piotra i potem ewangelista odwołuje się do sumarium, to znaczy mówi, tych uzdrowień było wiele. Ja wam wszystkich nie opowiadam.
Za każdym razem, wielu opętanych
uzdrowień. To znaczy, nie opowiadam wszystkich, tylko jedno wzorcowe, z jakiegoś względu wybrane przez ewangelistę i później mamy to sumarium, które mówi, tych uzdrowień, tych egzorcyzmów było wiele, wszystkich uzdrowił. To jest taka mała forma literacka stosowana często w Ewangelii i stosowana również często w Dziejach Apostolskich. Te słynne sumaria podsumowujące na przykład życie pierwotnego Kościoła, kiedy mówiło się, że wszyscy trwali w nauce apostołów, w jedności, na modlitwie, na łamaniu chleba. A więc to są typowe takie małe formy literackie. Pewnie trudno by powiedzieć, że to jest oddzielny jakiś gatunek literacki, ale taka mała forma, sposób podsumowania, stąd nazwa sumarium, streszczenie, podsumowanie.
Jeszcze jest może telefon, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Dariusz Zamościa dzwoni. Pozdrawiam księdzy, profesorów i ojca prowadzącego. Tutaj prawda, ojcowie poruszyli bardzo głęboki temat i nie może to jest prawda, żeby jakby sięgnąć sedna i dna, bo jest to niesamowicie trudne, bo to jest wiele wątków poruszonych.
Panie Dariuszu, mamy minutę na pytanie i później minutę na odpowiedź.
Dziękuję. Ja tylko się zapytać tak, bo jeżeli tak w zarysie, prawda, w szkicu jakby, bo nie w sednie, chciałem się zapytać tak, bo jeżeli Jezus przychodzi, prawda, do Szymona Piotra, a wiemy, że uzdrawia teściową Piotra, czyli matkę żony Piotra, prawda, uzdrawia, a sam Jezus mówi, że o Szymonie, że będzie Piotrem, więc jakby obecność samego Jezusa jakby w obecności Jezusa wyraża się natura Piotra, to, że on poznaje Jezusa takiego, jakby jakim jest to, co mówił Jan Chrzciciel, to, co mówił Bóg, prawda, o przy chrzcie Jezusa, o to jest Syn umiłowany, którego słuchamy, prawda, więc jakby wyrażamy tą obecność, po prostu o to mi chodzi, że słowo, dlaczego demony, prawda, nie mogą mówić, kim on jest, bo nie demony, nie słowo demonów jest ważne, a obecność Jezusa jako
tak,
słowa
chociaż,
jest ważna.
Panie Darku, bardzo dziękujemy. On je za każdym razem napomina, ucisza.
Tak, ale tam jest to pytanie u każdego ewangelisty, kim jest Jezus, zwłaszcza u Marka. Stawia ewangelista na początku to pytanie wszystkim odbiorcom, kim jest Jezus, ale szczególnie w tę tajemnicę Jezusa wprowadza uczniów. Dlatego to uzdrowienie... Ich było wiele, tak jak słyszeliśmy przed chwilą, ale ewangeliści wyciągają właśnie to jedno na wierzch, potem podsumowują. Tam, gdzie są uczniowie, kim jest Jezus, oni muszą sami odpowiedzieć sobie na to pytanie, bo oni są jako pierwsi wezwani do poznania tajemnicy Chrystusa, bo mają później tę tajemnicę zanieść innym.
Bardzo dziękuję za spotkanie. Mamy nadzieję, że to będzie też zachęta do tego, by czytać teksty synoptyczne i Mateusza, Marka i Łukasza.
I samemu poznawać, kim jest Jezus, kim on naprawdę jest.
Bardzo dziękuję naszym wykładowcom, ksiądz dr habilitowany Paweł Podeszwa, szczęść Boże, i ksiądz dr Piotr Kot. Dziękuję też i Państwu. Dziś temat, który zaproponowaliśmy, Jezus Uzdrowiciel. Dziś spotkanie z wykładowcami Katedry Ewangelii Synoptycznych. Za 2 tygodnie Katedra Hermeneutyki Biblijnej. Zapraszamy w każdą drugą i czwartą sobotę miesiąca. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.